naszej refleksji, jaką podejmujemy przy okazji Dni Skupienia, staramy się śledzić to, czym żyje Kościół i to, co się dzieje wokół nas. Wszak jesteśmy zanurzeni w świat. Żyjemy sprawami świata, jednak nie od jego strony, ale od strony Ewangelii. Dlatego też tym razem chciałbym podjąć temat związany z bliskimi już, bo za miesiąc, 31 Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca, pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jak wiemy, tydzień wcześniej, przed tym spotkaniem z papieżem, będą spotkania młodzieży w poszczególnych diecezjach, poszczególnych parafiach, także tutaj, i cały szereg różnych inicjatyw, jakie będą podjęte. Chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę, że Światowe Dni Młodzieży w tym roku mają ścisłe powiązanie czasowe i związanie z miejscem, bowiem odbywają się one pod hasłem, jak wspomniałem, Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, w jubileuszowym roku miłosierdzia i w Krakowie, w Światowym Centrum Bożego Miłosierdzia przy grobie świętej siostry Faustyny. Nie będę więc skupiał się na samych Światowych Dniach Młodzieży, dlatego że na ten temat już dużo zostało powiedziane, także w liście biskupów i można znaleźć dużo w internecie. Natomiast to prowokuje do podjęcia tematu szerszego, mianowicie młodość Kościoła i Kościół młodości. Młodość Kościoła. Zanim jednak o tym powiem, chcę tylko krótko przypomnieć genezę Światowych Dni Młodzieży. One odbywają się już po raz 31., a ich początki wiążą się z inicjatywą świętego Jana Pawła II, nazywanego także papieżem młodzieży. Otóż 13 marca 1983 roku papież na Watykanie otworzył takie Centrum San Lorenzo, centrum młodzieżowe, które od początku stało się bardzo aktywne. Dwa tygodnie później, 25 marca 1983 roku, Ojciec Święty zainaugurował rok święty nadzwyczajnego jubileuszu odkupienia. I wtedy na rozpoczęcie tego obchodu z rąk młodzieży skupionej właśnie w tym centrum San Lorenzo papież przyjął drewniany duży krzyż, który stał się symbolem właśnie roku odkupienia 83. Potem na zakończenie obchodów jubileuszu odkupienia w niedzielę palmową 22 kwietnia 84 roku, na którą zaprosił papież młodzież rzymską, wtedy oddał im ten krzyż, polecając, aby młodzi ponieśli ten krzyż na cały świat jako znak zbawienia i znak naszej żywej wiary. I to stało się impulsem do tego, aby ten krzyż peregrynował po całym świecie, i tak się stało, jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. A więc ten krzyż, który także nam towarzyszył, który był w naszych parafiach z racji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, to jest właśnie ten krzyż z 83 roku z Centrum San Lorenzo. Papież, widząc, jak bardzo ta inicjatywa spotkania młodzieży wtedy w niedzielę palmową 84 roku, jak spotkała się z wielkim odzewem, zaprosił młodych ponownie za rok, w 85 roku, z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, który był ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Więc ponownie w 85 roku młodzież spotkała się w niedzielę palmową, i to spotkanie liczone jest jako pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Potem z inicjatywy Ojca Świętego te Światowe Dni Młodzieży odbywały się w takim cyklu dwuletnim. W jednym roku spotkania w diecezjach, w kościołach katedralnych, w drugim roku w wyznaczonych miejscach na całej kuli ziemskiej. Więc można już mówić o jakiejś mapie Światowych Dni Młodzieży, które, jak pamiętamy, odbywały się także po raz pierwszy na Jasnej Górze w 1991 roku, teraz ponownie w Krakowie. Ojciec Święty, spotykając się z pracownikami Kurii Rzymskiej, wyjaśniał sens tej swojej wtedy inicjatywy, która wzbudzała niemałe obawy, bowiem była to pierwsza tego typu historia, pierwsze wydarzenie tego rodzaju w historii Kościoła. Watykanistom papież mówił tak: wszyscy młodzi powinni czuć, że Kościół podąża za nimi. Dlatego Kościół w jedności z następcą Piotra czuje w skali światowej rosnące zobowiązanie wobec młodych, ich trosk, ich pytań, ich otwartości i nadziei, aby odpowiedzieć na ich oczekiwania, pokazać im pewność, której na imię Jezus Chrystus, prawdę, którą jest Chrystus, miłość, którą jest Chrystus. A w tej uprzywilejowanej uwadze, którą Kościół na nich kieruje, młodzi ludzie muszą znaleźć dowód, że bardzo się liczą, ponieważ są bardzo wiele warci. Ich życie jest cenne dla Kościoła. W tych słowach można widzieć program Światowych Dni Młodzieży, które doskonale realizują ten zamysł świętego Jana Pawła II. I dlatego też w kontekście tych Światowych Dni Młodzieży, które będziemy już za miesiąc przeżywać, chciałbym właśnie podjąć, przynajmniej jakoś zainspirować do refleksji nad młodością Kościoła. Kościół jest wiecznie młody. Dlaczego? Dlaczego Kościół jest wiecznie młody? I tu proszę pozwolić, że rozpocznę tę refleksję od takiej anegdoty, która wiąże się z moim życiem. Chodziłem do szkoły, maleńkiej szkoły podstawowej, czteroklasowej, gdzie w sumie wszystkich dzieci było 16, w mojej klasie było nas aż 4, 3 chłopaków, 1 dziewczynka. I potem przeszliśmy do większej szkoły, do 5 klasy, gdzie było już tam około 200 dzieci. I pamiętam, jak na jednej z lekcji pani od geografii, nawet pamiętam jej imię i mam ciągle przed oczyma twarz tej pani, bo tych nauczycieli było tam zaledwie kilkoro, postawiła nam problem, problem bardzo ważny na lekcji geografii. Zapytała, jak to jest? Śledzie są słone dlatego, że morze jest słone? Czy morze jest słone od śledzi? Co od czego jest zależne? My, którzy nigdy w życiu nie widzieliśmy morza, no bo to zaledwie 100 km od Krakowa, mieliśmy problem do dyskusji na całą lekcję. I było nasze ogromne rozczarowanie, kiedy na koniec tej dyskusji, którą chyba jak nigdy byliśmy wszyscy zaangażowani, pani powiedziała, że to jest sztuczny problem, bo jedno z drugim nic nie ma wspólnego. Morze jest słone, bo i taka jest jego natura, a śledzie się soli, żeby się nie zepsuły. To bardzo nas wtedy rozczarowało, że tutaj nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Dlaczego przytaczam tę anegdotę? Dlatego, że ona obala też pewien stereotyp, jakim często posługujemy się, myśląc o Kościele wiecznie młodym. I często w kaznodziejstwie też używa się takiego właśnie stereotypu, że Kościół jest młody, bo są w nim ludzie młodzi. Że właśnie Kościół przyciąga młodych i dlatego Kościół jest wiecznie młody. Poza tym też jest inny stereotyp, że Kościół jest właśnie młody, dlatego że są w święci, młodociani święci. Jak chociażby wspomniana przed chwilą sługa Boża Antonietta Meo, czy Nennolina, czy wcześniej święty Stanisław Kostka, pierwszy święty jezuicki, czy święta Maria Goretti, święty Dominik Savio, czy nasza błogosławiona Karolina Kuskówna, czy ostatnio też beatyfikowana parę lat temu 18-letnia Włoszka, pierwsza focolarina beatyfikowana Chiara Luce Badano. Otóż gdybyśmy myśleli w ten sposób, że Kościół jest młody dlatego, że są tam ludzie młodzi, to byłby to błąd redukcjonizmu socjologicznego, to znaczy ujmowania Kościoła, Kościoła Świętego w kategoriach ludzkich, kategoriach czysto socjologicznych. A przecież Kościół jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, rzeczywistością teologalną. Co więcej, Kościół jest przedmiotem naszej wiary. We mszy świętej czy w pacierzu, w naszym credo mówimy: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wierzę w Kościół, który jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, a nie tylko socjologiczną. A zatem nie w ludziach tkwi młodość Kościoła. Gdzie indziej trzeba szukać źródła wiecznej młodości Kościoła? I chociaż Kościół istnieje w świecie, to jednak jest, jak powiedziałem, rzeczywistością nadprzyrodzoną, jest rzeczywistością bosko-ludzką, rzeczywistością wychyloną ku niebu, ku wieczności, ku Królestwu Bożemu. Młodość należy do natury Kościoła nie dlatego, że są w nim ludzie młodzi, ale że jest to Kościół Jezusa Chrystusa, że jest to Jego mistyczne ciało, żywy organizm Chrystusa. A Chrystus jest Bogiem, w którym nie ma miary czasu, w którym nie ma starzenia się. Dlatego Kościół jest młody, nie starzeje się, nie niszczeje, nie podlega erozji, bo jako mistyczne ciało Jezusa Chrystusa nieustannie karmi się eucharystycznym ciałem. A Chrystus, żyjąc w swoim mistycznym ciele, w Kościele, we wspólnocie wierzących, nieustannie posyła mu Ducha Świętego, który jest duchem ożywicielem, jest duchem młodości, duchem życia, duchem rozwoju. A to, co się rozwija, jest młode. Jak się przestanie rozwijać, to się starzeje. Tam, gdzie jest duch, tam jest życie, tam jest młodość. A duch jest w Kościele. To już święty Cyprian mówił: gdzie Kościół, tam duch. Gdzie duch, tam Kościół. Kościół odradza się pod wpływem Ducha Świętego do tego stopnia, że nawet ci, którzy doświadczają na własnych barkach brzemienia długoletniości, włączając się w zasadniczy nurt życia Kościoła, odnajdują w nim drugą młodość. A jest to młodość ducha i serca. Nawet ludzie sędziwi w Kościele mogą się czuć naprawdę młodzi duchem poprzez swoją obecność, poprzez swoje zaangażowanie, poprzez doświadczenie wspólnoty. W czym zatem przejawia się ta młodość Kościoła i na czym ona polega? Wyjaśnia to święty Jan Paweł II w jednej z katechez środowych. W 1994 roku, przemawiając, zwrócił uwagę na fakt, że, cytuję, Jezus rozpoczął swoją posługę i zakładanie Kościoła w wieku mniej więcej 30 lat. Aby powołać do życia Kościół, wybrał przynajmniej po części osoby młode. Przy ich współpracy chciał zapoczątkować nową epokę i dać decydujący impuls historii zbawienia. Kościół narodził się z tych porywów młodości, wzbudzanych przez Ducha Świętego żyjącego w Chrystusie i przez Niego przekazanych uczniom i apostołom, a następnie wspólnotom zgromadzonym przez nich, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy. A zatem widać, że głównym przejawem młodości Kościoła, tak jak w ogóle młodości jako takiej, jest jego rozwój. Tak jak powiedziałem, to, co się rozwija, jest młode. I mówimy tu o rozwoju Kościoła zarówno w sensie ilościowym, jak i w sensie jakościowym. Kościół jest w stanie ciągłego rozwoju. I cokolwiek się mówi na temat Kościoła, zawsze jest nieprawdziwe, nie dotyczy jego istoty. To jest tylko jakiś wycinek tej wielkiej rzeczywistości Kościoła, która tu i ówdzie może rzeczywiście podlegać zamieraniu, ale nie cały organizm. To jest tak jak w ludzkim organizmie. Wypadają nam włosy, no jednym mniej, drugim bardziej, ale za to wyrastają inne. Rosną nam paznokcie, które obcinamy, czy jakieś tkanki zamierają, na tym się nie znam, trzeba by pytać medyków, ale tam jest jakoś tak, że zamierają też nieuchronnie komórki mózgowe, ale za to się aktywują inne i ciągle się, ponoć co 7 lat się skóra człowieka wymienia, ale coś właśnie starzeje, coś zamiera w jednym miejscu po to, żeby właśnie mogło się to odradzać. Więc jeżeli czasem mówi się, że o kryzysie Kościoła, że coś tam się już, prawda, dzieje tragicznego, to musimy na to patrzeć nie punktowo, ale całościowo. A w całościowym wymiarze mówimy o ustawicznym rozwoju Kościoła. Proszę zauważyć, nawet historycznie, jak się zestawi te znikome początki Kościoła, zaledwie 11, czy potem po dołączeniu Macieja, 12 apostołów, ludzi praktycznie niepiśmiennych, niewykształconych, a obecny rozwój Kościoła na przestrzeni 2000 lat, zdumiewa ta dynamika. I tu parę takich konkretów. Według Annuario Pontificio za 2013 rok, który to jest rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w świecie, który podaje dane za 2011, nie udało mi się znaleźć nowszych, ten rocznik podaje, że w 2011 roku było na świecie 1 214 000 000 katolików i stale ich przybywa. W tym było 5132 biskupów, 413 418 księży, ja pewnie ten ostatni, 18, sióstr zakonnych 713 000, około 120 600 seminarzystów w 2011 roku. Porównajmy to z początkami znikomymi, które po ludzku biorąc nie miały szans na wykształtowanie się jakiejkolwiek struktury społecznej w tamtych czasach. Więc widać, jak Kościół jest ciągle młody, ciągle w rozwoju. O ile można ten rozwój ujmować jakoś tam statystycznie, choć jest to też trudna rzecz, o czym jeszcze za chwilę powiem przy świętych, to o wiele trudniej jest opisać wielopłaszczyznowy rozwój Kościoła pod względem jakościowym. A do tego rozwoju jakościowego należy rozwój jego doktryny. Doktryna Kościoła katolickiego bardzo się rozwinęła na przestrzeni wieków. Od bardzo prostych, prawie jednozdaniowych zaleceń ascetycznych, jakie znajdujemy w pismach ojców Kościoła, aż po całą złożoną myśl filozoficzną i teologiczną, uznaną za pełnoprawną naukę nawet przez państwa deklarujące się z natury jako laickie. Państwo nadaje stopnie i tytuły naukowe z nauk teologicznych, uznając tym samym naukowy charakter tej wiedzy, która wyrastała z paru czy parunastu zaledwie prostych zdań Ewangelii. To też świadczy o rozwoju jakościowym Kościoła. Podobnie mamy na przykład z dokumentami oficjalnymi Kościoła, jak dokumenty soborowe, na przykład ostatniego Soboru Watykańskiego II, czy niezgłębione teksty świętego Jana Pawła II. Szacuje się, że oficjalnych tekstów Jana Pawła II, zebranych razem w takim serii Insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II, jest około 90 000 stron w formacie takim prawie A4. 90 000 stron. Tylko jeden papież powiedział i tylko powiedział to, co było oficjalnie zanotowane. A różnych słów powiedzianych spontanicznie pewnie by jeszcze było więcej. Jeszcze bardziej czytelnym przejawem tej wiecznej młodości Kościoła, jego dynamiki rozwoju, jest duchowa płodność, która owocuje świętością. Oczywiście możemy tutaj tylko mówić o tych świętych, których Kościół zna. Wiemy natomiast, że świętość to jest to powołanie, jest to życie ludzi, którzy stanowią tę wspólnotę Kościoła i mamy niezliczone rzesze ludzi świętych, pobożnych, świątobliwych, których takimi nie nazywamy, bo niewiele o ich życiu wiemy. Natomiast jeśli chodzi o tych zdeklarowanych, czy ustanowionych świętych, czy czczonych jako święci, czy błogosławieni, też jest problem. Szacuje się, że mamy około 10 tysięcy błogosławionych i świętych w ciągu 2000 lat w historii Kościoła. To jest tylko szacunek. Dlaczego? Dlatego, że były różne praktyki, jeśli chodzi o pamięć o ludziach żyjących pobożnie. Różne też są przekazy, różne dowody. W różnych rejonach różnie to jest, więc zliczenie precyzyjne co do jednej osoby jest prawie niemożliwe. Kiedyś nie dbano tak o dokładność jak w naszych czasach. Zresztą też i w naszych czasach zdarza się, że ludzie gdzieś tam giną, prawda? Giną dane personalne. Przecież zdarza się, że żyjących się traktuje jako zmarłych i nawet się ich potem są problemy z odzyskaniem tożsamości, nawet w naszych skomputeryzowanych czasach. A cóż dopiero mówić przed 1000 czy 2000 lat. Dlatego też mówi się o 10 tysiącach, około 10 tysiącach błogosławionych i świętych. I znowu trochę tak dla poruszenia wyobraźni, jak wielki jest rozwój Kościoła. Otóż konkretnie, od początku, kiedy wprowadzono praktykę oficjalnego ustanawiania specjalnym obrzędem błogosławionych i świętych za czasów papieża Klemensa VIII, który zmarł w 1605 roku, do papieża Pawła VI, czyli przez 450 lat, łącznie papieże ogłosili 302 świętych przez 450 lat. Natomiast Jan Paweł II w 51 obrzędach kanonizacji osobiście ogłosił świętymi 482 osoby. Było 302, Jan Paweł II dołożył 482. Beatyfikował w czasie 147 obrzędów 1338 osób. W tej liczbie było 9 polskich świętych i 154 błogosławionych z Polski. Papież Benedykt XVI przeprowadził 5 kanonizacji, podczas których ogłosił świętymi tylko, mówię tylko w porównaniu z Janem Pawłem II, 18 świętych, beatyfikował 577, dlatego że, tak duża liczba, dlatego że było tam grubo ponad 100 męczenników wojny domowej w Hiszpanii. Obecnie w Polsce, i znowu są to dane przybliżone, dlatego że jest problem tożsamości świętych, raczej mówimy nie tyle o polskich świętych, co świętych związanych z polską ziemią. Bo na przykład pytanie, czy święty Wojciech to jest polski święty, czy święty czeski i tak dalej. Otóż świętych związanych z Polską w tej chwili mamy 30 i około 225 błogosławionych w ciągu 1000 lat. Drogie Panie, więc to nam pokazuje, że Kościół jest młody. Młody świętością, ciągłym rozwojem duchowym, ciągłym rozwojem doktryny, ale i życia. O żywotności i niespotykanej, niespożytej młodości Kościoła świadczy też jego otwartość na świat, mimo iż generalnie świat jest bardzo Kościołowi nieprzychylny, co przewidział już sam Pan Jezus, mówiąc właśnie o tym, że Kościół będzie prześladowany. I de facto jest prześladowany. W tej chwili mówi się nawet, że obecnie trwające prześladowania Kościoła, zwłaszcza na dawnych terenach chrześcijańskich, Syria, Irak, ale także w Europie, daleko bardziej przekraczają te prześladowania, jakie miały miejsce w pierwszych 3 wiekach. O tym zaangażowaniu Kościoła i tej otwartości, która jest cechą ludzi młodych. Ludzie młodzi są właśnie otwarci na świat, idą do świata, nie boją się świata. Kościół też nie boi się świata, mimo że świat go prześladuje i nienawidzi. Ale o tej otwartości, która jest znakiem jego młodości, świadczą na przykład instytuty świeckie, które, jak papież Paweł VI powiedział, są laboratorium Kościoła, w którym on sprawdza swoje relacje ze światem, uczy się relacji ze światem. Więc my jesteśmy na tej szpicy, jesteśmy awangardą Kościoła wiecznie młodego. Nawet jeżeli czasem mamy tych lat już trochę. O tym zaangażowaniu Kościoła w świat świadczy fakt, że od początku prowadził on różnego rodzaju ośrodki kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży, a więc interesował się ludźmi młodymi. Od średniowiecza był także inicjatorem powstawania uniwersytetów. A co się tyczy kultury i sztuki, to treści objawione, na straży których stoi Kościół, są wciąż niewyczerpanym źródłem inspiracji dla twórczości artystycznej. Więc gdyby w jakiejś takiej fatalistycznej, apokaliptycznej wizji zlikwidować wszystkie dzieła sztuki, które w jakikolwiek sposób wiążą się z nauczaniem Kościoła, z treściami ewangelicznymi, wiążą się z wiarą chrześcijańską, gdybyśmy wszystkie te przejawy kultury i sztuki usunęli, to mielibyśmy prawdziwą cywilizacyjną pustynię. To jest przejaw młodości Kościoła. Ponadto wciąż aktualny, choć nieoceniony i niedoceniany jest wkład Kościoła w sferę moralności, co potrafili docenić nawet klasycy materializmu i marksizmu, widząc jednak w Kościele stróża moralności, co się oczywiście bardzo nie podoba współczesnym liberałom czy wręcz masonom. Kościół bowiem w świecie jest tą ewangeliczną solą ziemi, która nie tylko daje smak życiu, ale konserwuje wartości, chroniąc pojedynczego człowieka i całe społeczności przed autodestrukcją. A dzieje się tak dlatego, że nauczanie moralne Kościoła wciąż pozostaje niezmienne. Co do istoty, Kościół nie zmienia swojego nauczania. Zmienia się tylko sposób jego przekazu, pogłębione rozumienie, ale przykazania są wciąż te same. I to jest właśnie to źródło i przejaw młodości Kościoła. Ta duchowa płodność Kościoła, o której mówimy, ma swoje źródło w Duchu Świętym, który działa w Kościele nieustannie. Dlatego Kościół jest młody, bo żyje w nim Duch Święty, źródło młodości i życia. Patrząc właśnie na liczne przejawy tego młodzieńczego dynamizmu Kościoła Świętego, który właśnie dlatego, że jest młody, przyciąga młodych, a nie odwrotnie, jak mówiliśmy na początku, stawiamy sobie pytanie, gdzie jest źródło tej żywotności Kościoła, a więc dzięki czemu w zmieniającym się świecie i starzejącej się cywilizacji zachodniej Kościół wciąż zdaje się być dopiero u początku drogi, a nie u jej kresu. Kiedy Europa, zwłaszcza ta zjednoczona, zdaje się już dochodzić do ściany, już do kresu, Kościół wydaje się być dopiero u początku drogi. Jak to kiedyś Jan Paweł II powiedział, misja Kościoła dopiero się zaczyna. Dopiero, po 2000 lat, dopiero się zaczyna. Kościół jest dopiero w tej fazie młodości. Dlatego Kościół jest młody, że eklezjalna wspólnota, pomna na przestrogi anioła z apokaliptycznych listów do kościołów, 7 kościołów pierwotnych wspólnot, stale podejmuje wysiłek nawrócenia i powrotu do pierwszej miłości. Tak jak mamy w drugim rozdziale Apokalipsy świętego Jana, w jednym z listów, takie polecenie, że właśnie wróć do twojej pierwszej miłości. Wiem, skąd spadłeś. Wróć do pierwszej miłości. Także Kościół wraca do tej podstawowej swojej miłości, jaką jest jego oblubieniec Jezus Chrystus, który, jak powiedziałem, jest stale w Kościele obecny w sposób widzialny i fizyczny w Kościele jako wspólnocie, a szczególnie pod postacią Eucharystii. Kościół karmi się Eucharystią, która jest chlebem życia, chlebem niebieskim, chlebem dającym życie wieczne. A życie wieczne nie ma żadnej miary czasu i przestrzeni. Gwarantem, jeszcze raz to podkreślmy, wiecznej młodości Kościoła, która przejawia się na wiele sposobów, jest Duch Święty. To On od chwili Pięćdziesiątnicy aż do dzisiaj stale działa w Kościele jako Jego dusza. Tak to Sobór Watykański II określił, że Duch w Kościele jest jak dusza w organizmie. organizuje to ciało w określoną strukturę, ożywia ją, podtrzymuje i odpowiednio kieruje do rozwoju. I tak jak potężne działanie Ducha Świętego objawiło się w niepokalanej Matce Kościoła, tak stale widoczne jest w bogactwie charyzmatów, jakie Duch Święty udziela, służących dobru całej wspólnoty, zarówno papieża, biskupów, prezbiterów, jak i prostych ludzi. Oczywiście mówiąc o charyzmatach, nie myślimy tutaj tylko o tych nadzwyczajnych jakichś zjawiskach, które są na ogół rzadkie i nie do końca pewne, ale mówimy o tych wszystkich zdolnościach, jakie każdy z nas ma, jakimi się dzieli z drugimi dla wspólnego dobra. To są prawdziwe charyzmaty. Nie fajerwerki, ale prawdziwe charyzmaty są na co dzień w służbie bliźniemu. I źródłem tych charyzmatów jest Duch Święty, który stale je daje, stale ożywia. Duch Święty jest także, jak to już mówiliśmy wielokrotnie na naszych spotkaniach, źródłem powołania. To właśnie z inspiracji Ducha Świętego zrodziły się najróżniejsze formy życia konsekrowanego w Kościele, także instytuty świeckie. Ktokolwiek więc kwestionowałby ich zasadność, ich rację, sprzeciwiałby się Duchowi Świętemu, sprzeciwiałby się wiecznej młodości Kościoła. Maria jest uosobieniem pięknej, wiecznej młodości. I kiedyś właśnie patrząc na Pietę, kiedy została oddana do użytku, jeden z kardynałów miał powiedzieć, że ta Pieta Michała Anioła to jest jakieś nieporozumienie. Bo Maryja, która trzyma na kolanach martwe ciało swego syna, wygląda jak nastolatka. To jest nielogiczne. I wtedy Michał Anioł w odpowiedzi na to miał powiedzieć: kto kocha, nie może się zestarzeć. Właśnie Maryja jest tą, w której ta wieczna młodość, jaka rodzi się z miłości, jaką jest Duch Święty, jest wzorem, jest inspiracją dla Kościoła, który kocha jak matka, ucząc się tej miłości od swojej matki Maryi. Więc młodość Kościoła jest także w jego miłości do Boga i do człowieka. Młodość Kościoła przejawia się także w jego tej miłości miłosiernej, do której szczególnie wzywa obecny papież, w tym pochylaniu się nad człowiekiem w różnych jego potrzebach. I to jest właśnie ten sekret młodości Kościoła, który tkwi nie w strukturach socjologicznych, ale w nadprzyrodzonym źródle, w zamyśle Jezusa Chrystusa i mocy Jego Ducha, który stale działa w Kościele. I właśnie dlatego, że Kościół jest młody ze swej natury, nadprzyrodzonej natury, dlatego przyciąga ludzi młodych i inspiruje ludzi młodych. Na to zwracał uwagę wielokrotnie Święty Jan Paweł II, który za Soborem Watykańskim II często powtarzał, że młodzież jest nadzieją Kościoła. Ale to nie może oznaczać, że to młodzi gwarantują młodość Kościoła, bo ta gwarancja jest zupełnie gdzie indziej. Młodzi są nadzieją Kościoła w tym sensie, że najbardziej objawiają ten oblubieńczy charakter Kościoła jako oblubienicy w stosunku do Chrystusa, oblubieńca. Mając to na względzie, papież Jan Paweł II w katechezie środowej, którą już cytowałem, mówił do ludzi młodych, że Kościół patrzy na młodych z uwagą jako na uprzywilejowanych uczestników nadziei, którą napełnia go Duch Święty. Łaska działająca pośród młodzieży przygotowuje liczebny i jakościowy rozwój Kościoła. Słusznie możemy mówić o Kościele młodych, pamiętając, że Duch Święty odnawia we wszystkich młodość łaski, także pośród starszych, jeśli pozostają otwarci i gotowi ją przyjąć. Tenże papież w Adcordatio Christi Fideles Laici cały 46 punkt poświęca ludziom młodym w Kościele. I warto znowu przytoczyć kilka cennych zdań, które także dla nas w którzy może już nie czujemy się za bardzo młodzi, są niezwykle pokrzepiające. Otóż papież pisze tak. W wielu krajach młodzież stanowi połowę całej ludności, a często, biorąc pod uwagę cyfry, połowę ludu Bożego, który w tych krajach zamieszkuje. Już tylko pod tym względem stanowi ona wyjątkową siłę i wielkie wyzwanie dla przyszłości Kościoła. Istotnie, Kościół odczytuje w niej swoją dalszą drogę ku przyszłości, widzi w niej odbicie i przypomnienie owej radosnej młodości, którą Duch Chrystusa stale go ubogaca. Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. To bardzo cenna myśl papieża, że Kościół nie może patrzeć tylko na młodych jako pasywną masę, którą trzeba się zająć, ale trzeba na nich patrzeć jako podmiot, jako żywy element w Kościele. To jest zresztą echo tego, co w innym miejscu tej adhortacji papież powiedział, że czas najwyższy, aby świeccy zdali sobie sprawę, że nie tylko są w Kościele jako przedmiot troski Kościoła, ale są Kościołem. Są za Kościół odpowiedzialni, bo oni są Kościołem. Nie tylko są w Kościele, ale są Kościołem. Tak samo młodzi są czynnym podmiotem. Skoro dzwonią, to czas kończyć. Jeszcze parę zdań. Dalej w adhortacji papież pisze: Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. To bardzo trafne zdanie. Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Ten dwustronny dialog, który winien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i wymianę pomiędzy nimi, zaś dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem bogactwa i młodości. I wydaje się, że to właśnie zdanie, iż Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, a młodzi mają wiele do powiedzenia Kościołowi, najbardziej uzasadnia sens zwoływania Światowych Dni Młodzieży, wbrew temu wszystkiemu, co mówi się w mediach laickich o ogromnych kosztach, o wysiłku organizacyjnym, o zagrożeniu i tak dalej. Kościół chce doświadczyć młodości, ale też pozwala młodym odkryć swoją młodość, która pochodzi od Ducha Świętego. I po to są właśnie Światowe Dni Młodzieży. Nie tylko dla młodych, ale dla całego Kościoła, który jest wiecznie młody. Światowe Dni Młodzieży są także dla nas, trochę młodszych inaczej. Po to, abyśmy w sobie stale odnawiali młodość nieśmiertelnego Ducha.